11 listopada Polska odzyskała niepodległość, 11 listopada 1918 roku. Ale to nie było tak, że 10 listopada niepodległości nie mieliśmy, a 11 listopada pstryk i ona się nagle pojawiła. To nie było nagle, to trwało latami, przynajmniej latami I wojny światowej. A więc tego dnia, 11 listopada, chciałbym przedstawić kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Kalendarium pokazujące w odcinkach, latami, choć później im bliżej roku 1918, tym bardziej się te wydarzenia zagęszczą, jak wyglądało to odzyskiwanie niepodległości. Kto w nim uczestniczył, że to nie tylko Józef Piłsudski czy Roman Dmowski, ale także wielu innych ludzi, że to były działania polityczne i działania wojskowe, o tych wszyscy wiemy, ale także działania kulturalne, działania dyplomatyczne, działania podejmowane w różnych zaborach przez różnych ludzi, różnymi drogami, działania, które niektóre prowadziły donikąd, działania, które powodowały przelew polskiej krwi, ale jednak wszystkie miały na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości, tak bardzo wyczekiwanej. Będzie to ubrane w formę kalendarium, która przypomni tamte dawne wydarzenia. Część pierwsza to rok 1914. 28 lipca wybuchła I wojna światowa. Komisja Skonfederowanych Stronnic Niepodległościowych, w której w skład wchodziło PPS Frakcja Rewolucyjna, Narodowy Związek Robotniczy, Narodowy Związek Chłopski, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe i inne ugrupowania, wydała odezwę do Polaków, by walczyli o wolną Polskę. Józef Piłsudski uzyskał zgodę Austro-Węgier na militarną akcję przeciw Rosji. Obok Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych i Związku Drużyn Strzeleckich działał Centralny Komitet Narodowy związany z Ligą Narodową, czyli Endecją, w tym m.in. paramilitarny Sokół. Centralny Komitet Narodowy przeciwny był wciąganiu zaboru rosyjskiego do walki. 2 sierpnia Józef Piłsudski wysłał do kongresówki z Krakowa patrol ułanów Władysława Beliny Prażmowskiego. Pierwsi Polacy przekroczyli granicę austro-węgiersko-rosyjską. 3 sierpnia 163 osoby zgrupowały się na Oleandrach w Krakowie pod komendą Józefa Piłsudskiego. 6 sierpnia nastąpił sławny wymarsz z Oleandrów Józefa Piłsudskiego z pierwszą kompanią kadrową strzelców. 8 sierpnia Austro-Węgry w odezwie do narodu polskiego zapowiedziały wyzwolenie spod jarzma moskiewskiego. Piłsudski wkroczył na ziemię kielecką kongresówki. Część Polaków wiązała jednak nadzieję na niepodległość z sukcesem Rosji, w tym Polacy w Dumie, czyli w parlamencie w Petersburgu. 12 sierpnia Kielce znalazły się w rękach Piłsudskiego, a uczyniła to trzecia kompania strzelców. Jego żołnierze spotkali się jednak z obojętnością lub nawet niechęcią mieszkańców Królestwa Polskiego. Plany powstańcze komendanta znalazły się pod znakiem zapytania. 14 sierpnia ukazała się odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, będąca zapowiedzią połączenia trzech zaborów pod berłem carów Rosji. Endecja w znacznym stopniu poparła te plany i zwalczała akcję Piłsudskiego. Okazało się więc, że i Austro-Węgry, i drugi zaborca, czyli Rosja, zaczynają mówić o wolnej Polsce. 16 sierpnia to początek tworzenia Legionów Polskich we współpracy z Wiedniem, czyli Austro-Węgrami, do walki z Rosją. 22 sierpnia Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu Naczelnego Komitetu Narodowego. Utworzono dwa legiony w porozumieniu z Austro-Węgrami. 10 września Rosjanie zgodzili się na utworzenie w Warszawie Centralnego Komitetu Obywatelskiego. Celem CKO była pomoc ludności cywilnej. To były zalążki organizacji polskiego społeczeństwa pod zaborem rosyjskim. A więc widać, jak zaborcy ustępują. Coś, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia, czyli różnego rodzaju związki Polaków, także militarne, nagle po wybuchu wojny staje się to możliwe i to zarówno w zaborze austriackim, gdzie jednak była dużo większa demokracja, jak i w zaborze rosyjskim, gdzie panowała carska despotia. 24 października przyszła druga brygada Legionów, przyszła, bo formalnie powstanie 8 maja 1915 roku, walczy we wschodnich Karpatach m.in. pod Maramos-Sziget i Rafałową. 12 października w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbyła się Narada Polonii. Powołano Polski Centralny Komitet Ratunkowy. Stale kontaktowali się z nim m.in. Henryk Sienkiewicz i biskup krakowski Adam Sapieha. Mamy więc i Polonię, która włącza się do działań na rzecz niepodległości ojczyzny. I widać, jak błyskawicznie, zaledwie kilka miesięcy po wybuchu I wojny światowej, różnego rodzaju środowiska w kraju i za granicą, we wszystkich zaborach, zaczynają działać na rzecz niepodległości, widząc już w tej wojnie możliwość jej odzyskania. 18 października Rosjanie zezwolili Polakom utworzyć tzw. Legion Puławski, związany z opcją endecko-prorosyjską. To też była walka o niepodległość i nie tylko Legiony Piłsudskiego. Dzisiaj to Legiony, dzięki swej legendzie, swoim zwycięstwom, są najbardziej znaną formacją walczącą w okresie I wojny światowej, formacją, która wywalczyła niepodległość i jest to zgodne z prawdą. Ale pamiętajmy, że wówczas na początku wojny działały inne jednostki wojskowe, bo nie wiadomo było, kto wygra, po czyjej stronie będzie zwycięstwo, a więc i Legion Puławski zasłużył się w tej walce Polacy, którzy tutaj walczyli. Zresztą trudno, żeby Polacy z zaboru rosyjskiego walczyli w szeregach Austro-Węgier, bo było to po prostu fizycznie niemożliwe. 22 października 1914 roku powstała Polska Organizacja Wojskowa. Nowa organizacja konspiracji piłsudczykowskiej w Kongresówce. Komendanci to kolejno Tadeusz Żuliński, Tadeusz Kasprzycki, Edward Rydz-Śmigły. W 1918 roku stan Polskiej Organizacji Wojskowej, w skrócie zwanej POW, liczył około 50 tysięcy ludzi. 4 lata wcześniej zaledwie 1000. Warto parę słów więcej. Na początku POW działała tylko w Królestwie Polskim, później rozszerzyła działalność na Ukrainę i Rosję. Zaś po kryzysie przysięgowym i internowaniu Piłsudskiego przez Niemców od lata 1917 roku także na Galicję. W lutym 1918 roku organizacja powstała również w Wielkopolsce. Patronował jej Centralny Komitet Narodowy oraz do lata 1917 roku władze austro-węgierskie, które liczyły na wykorzystanie jej w celach wywiadowczych i dywersyjnych, a później do rozbudowy legionów. W czerwcu 1915 roku organizacja liczyła około 1000 członków podzielonych na 4 okręgi. Były to Warszawa, Lublin, Radom i Siedlce, a więc nasz region miał wielką rolę w działaniach POW. Działalność konspiracyjną rozpoczęto także w Wilnie, Moskwie i Petersburgu. POW prowadziła szkolenie wojskowe młodzieży oraz działalność wywiadowczo-dywersyjną na tyłach wojsk rosyjskich. Dokonała kilku akcji zbrojnych. Po zajęciu królestwa przez państwa centralne, większość członków POW wstąpiła do legionów polskich, a organizacja działała półlegalnie. Jednakże jeszcze w 1915 roku Piłsudski wstrzymał wstępowanie członków POW do legionów, postanawiając rozbudować organizację. Miała ona służyć jako karta przetargowa w rokowaniach z państwami centralnymi w sprawie powołania armii i rządu polskiego. Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 roku gro osób z kierownictwa POW zostało aresztowanych i internowanych do obozów w Szczypiornie i Głodówce, a reszta przeszła do konspiracji. Struktura organizacji w Królestwie opierała się przede wszystkim na organizacjach lokalnych, usytuowanych głównie w małych miasteczkach i na wsi. Wielką rolę w POW, szczególnie w terenie, odgrywały straże pożarne. W niektórych przypadkach, na przykład w naszym regionie, całe jednostki strażackie należały do Polskiej Organizacji Wojskowej. POW prowadziła szkolenie wojskowe członków w szkołach rekruckich, szkołach żołnierskich, 3-miesięcznych szkołach podoficerskich i szkołach podchorążych, a w Warszawie istniała szkoła oficerska POW. Szacuje się, że przez POW przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Miało to duże znaczenie dla tworzącego się w 1918 roku państwa polskiego. Szeregi wyszkolonych wojskowo członków POW stanowiły bowiem w dużej mierze o sile tworzonego Wojska Polskiego. Kolejna data z 1914 roku to 25 listopada. W Warszawie powstał Komitet Narodowy Polski. Znaleźli się w nim znani działacze narodowej demokracji. Roman Dmowski, Władysław Grabski, Zdzisław Lubomirski, Maurycy Zamoyski. Reprezentował on opcję antyniemiecką i prorosyjską. 19 grudnia 1914 roku formalnie powołano legendarną później pierwszą Brygadę Legionów. Zresztą jej legendę świadomie podtrzymywali od początku zwolennicy Piłsudskiego w politycznej walce z narodową demokracją i Komitetem Narodowym Polskim. W Legionach walczyło wielu znanych przedstawicieli kultury, głównie literatów, m.in. Wacław Sieroszewski, Andrzej Struk, Władysław Orkan, Władysław Broniewski, Jerzy Żuławski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer czy Stanisław Przybyszewski. W lipcu 1917 roku powstała pieśń My Pierwsza Brygada autorstwa Tadeusza Biernackiego i Andrzeja Hałacińskiego. 22-26 grudnia pierwsza Brygada Legionów pod komendą Kazimierza Sosnkowskiego walczyła z powodzeniem w dużej bitwie z Rosjanami pod Łowczówkiem, koło Tarnowa. Legiony liczyły wtedy około 11 tysięcy żołnierzy. W 1915 roku wiadomo już było, że wojna zwana później Wielką Wojną, a jeszcze później Pierwszą Wojną Światową, nie będzie już wojną błyskawiczną, że jednak będzie toczyła się dłużej. Polacy walczyli na wszystkich frontach tej wojny, w armiach państw zaborczych, walczyli brat przeciwko bratu, często, gęsto padając na polach bitew, tak jak i inni żołnierze, ale wielu Polaków działało na rzecz odzyskania niepodległości. 8 stycznia 1915 roku w Szwajcarii, w Lozannie, powstał Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Od 27 stycznia miał siedzibę w Wewejn. Prezesem został Henryk Sienkiewicz. W zarządzie znaleźli się m.in. Ignacy Paderewski, Szymon Askenazy, Gabriel Naurutowicz. To były sławne nazwiska, nazwiska sławne nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Można rzec, że byli to ówcześni celebryci. Tacy ludzie jak Ignacy Paderewski nie mogli przejść ulicą gdziekolwiek by na świecie, nie w Europie, gdziekolwiek by na świecie się nie znaleźli, żeby ich nie rozpoznawano i nie zaczepiano. Koronowane głowy przed nimi się kłaniały. Podobnie było z Henrykiem Sienkiewiczem, noblistą, pisarzem o międzynarodowej sławie. Tacy ludzie zaangażowali się w pomoc Polsce w akcję na rzecz niepodległości. To było bardzo ważne, żeby ludzie kultury, ludzie znani szeroko, działali tak jak oni na rzecz niepodległości. I bardzo ważne były to działania, szczególnie Ignacego Paderewskiego, który położył ogromne zasługi w działaniach dyplomatycznych na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. A zaczęło się w styczniu 1915 roku w Szwajcarii. 18-22 stycznia 1915 roku druga Brygada Legionów walczyła pod Kirlibabą na Bukowinie. Odrzuciła Rosjan i atakowała w kierunku rzek Dniestr i Seret. 23 stycznia w kolejnej bitwie pod Rafałową i Bretianką druga Brygada Legionów pokonała Rosjan. W walce odznaczył się Józef Haller, osobiście niechętny komendantowi Piłsudskiemu. 8 maja 1915 roku formalnie utworzono drugą i zaczęto formować trzecią Brygadę Legionów. 3 czerwca 1915 roku car Mikołaj II, czołowi przedstawiciele narodowej demokracji, m.in. Roman Dmowski i Władysław Grabski, naradzali się nad przyszłością ziem polskich. Sprawa polska stała się więc przedmiotem narad i dyskusji w najwyższych wówczas gremiach. Druga sprawa, czy te narady i dyskusje przynosiły jakiś efekt. W każdym razie ona, czyli sprawa polska, wypływała na coraz szersze wody. 13 czerwca 1915 roku pod Rokitną koło Czerniowiec na Bukowinie ułani drugiej Brygady Legionów wykonali sławną, brawurową szarżę na okopy rosyjskie. Dowódca szarży, rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz, zginął. Mówiło się o tej szarży pod Rokitną jako jednej z ostatnich tego typu wspaniałych szarż w dziejach polskiej kawalerii. 1-2 lipca 1915 roku pierwsza Brygada Legionów Piłsudskiego sforsowała Wisłę pod Józefowem w ramach ofensywy armii niemiecko-austro-węgierskich za Rosjanami, pobitymi w maju pod Gorlicami i cofającymi się na wschód. W lipcu 1915 roku Legion Puławski, reprezentujący opcję endecką, prorosyjską, walczył po stronie Rosjan koło Radomia. A więc już w Królestwie Polskim mamy i Polaków walczących w armiach zaborczych, ale także w samodzielnych jednostkach, które na szczęście bezpośrednio przeciwko sobie nie walczyły. W lipcu 1915 roku w Warszawie powstała Straż Obywatelska, aby dbać o miasto i mieszkańców w toku wielkiej ofensywy na froncie. Rosjanie wycofali się z miasta. W ramach odwrotu stosowali zasadę spalonej ziemi. Wysadzali mosty, zabierali wyposażenie fabryk oraz personel zakładów, niszczyli co się dało. Podobnie wyglądało ich wycofywanie się z innych terenów Królestwa Polskiego. 5 sierpnia 1915 roku Niemcy zajęli Warszawę. Prezydentem miasta został mianowany przez Niemców i Komitet Obywatelski książę Zdzisław Lubomirski, związany z Dmowskim Endek. W mieście odradzało się polskie życie, na przykład znikały rosyjskie szyldy, pozostawały zaś tylko polskie. Rosyjski język w urzędach i szkołach zastąpił język polski. Toczyły się rozmowy na linii Berlin-Wiedeń o przyszłości ziem polskich. Pojawiła się zapowiedź powstania Królestwa Polskiego. 16 sierpnia 1915 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Jednak już następnego dnia, 17 sierpnia, Piłsudski musiał opuścić miasto, gdyż zdaniem Niemców był zbyt entuzjastycznie witany. 23 sierpnia powstało Generalgubernatorstwo Warszawskie. Gubernatorem został generał Hans von Besseler. Drugą częścią dawnego królestwa ze stolicą w Lublinie rządzili Austriacy. 1 września 1915 roku ukazała się odezwa Komitetu Naczelnego Zjednoczonych Stronnic Niepodległościowych dotycząca wstrzymania werbunku do Legionów, zgodnie z zaleceniem Piłsudskiego. Pojawiają się tarcia austriacko-polskie w sprawie charakteru Legionów. 12 września 1915 roku gubernator Besseler rozwiązał Centralny Komitet Obywatelski w Warszawie. Niedługo Polacy cieszyli się swoim przedstawicielstwem. 24 września 1915 roku w Obrójsku sformowano Brygadę Strzelców Polskich z generałem Piotrem Szymanowskim i pułkownikiem Lucjanem Żeligowskim u boku armii rosyjskiej. To kolejna samodzielna polska jednostka wojskowa. po odzyskaniu niepodległości żołnierze tych jednostek będą mieli ogromne znaczenie dla budowy Wojska Polskiego. 4-6 listopada 1915 roku pod Kostuchnówką na Wołyniu odbyła się najkrwawsza bitwa 2. Brygady Legionów. Nie była to jednak ostatnia bitwa Legionów w okolicach tej miejscowości. 6 grudnia powstało w Warszawie na bazie organizacji chłopskich z Królestwa nowe, bardziej lewicujące Polskie Stronnictwo Ludowe, związane z PPS i obozem Piłsudskiego, od 1918 roku noszące nazwę Wyzwolenie. W nim działali m.in. Tomasz Nocznicki, Kazimierz Bagiński i Stanisław Thugut. 18 grudnia 1915 roku w Warszawie powstał Centralny Komitet Narodowy. W składzie znalazły się m.in. Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna, Polskie Stronnictwo Ludowe Warszawskie, Narodowy Związek Robotniczy. Szefem został Artur Śliwiński. CKN działał do 1917 roku, blisko Józefa Piłsudskiego. To kolejny przykład jednoczenia Polaków, tym razem, mówiąc tak trywialnie, po linii politycznej, jako że i politycznie wówczas działały różne stronnictwa, które się łączyły, dzieliły, działały czasami razem, czasami przeciwko sobie, ale wszystkie one reprezentowały Polaków i Polskę chciały odbudować. Co prawda różnie widziano tę przyszłą Polskę, jednak wszystkie te ugrupowania, może z wyjątkiem komunistów, chciały Polski niepodległej. Rok 1916 to cały czas zmagania na frontach I wojny światowej. Na froncie zachodnim praktycznie wojna pozycyjna, odbijają sobie walczące strony po kilkadziesiąt, kilkaset metrów gruntu, tracąc jednocześnie po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy żołnierzy. Na froncie wschodnim wojna ma charakter bardziej mobilny, ale też nie przynosi żadnego rozstrzygnięcia. Tymczasem Polacy cały czas pracują nad odzyskaniem niepodległości. 18 lutego 1916 roku Roman Dmowski wręczył ambasadorowi Rosji w Paryżu memoriał w sprawie polskiej. To kolejny etap umiędzynarodawiania polskich dążeń niepodległościowych. W lutym 1916 roku Niemcy wywożą z Królestwa maszyny, urządzenia, parowozy, prowadzą ogromne rekwizycje. W ślad za nimi pójdzie też rabunkowa wycinka lasów oraz wywożenie Polaków na roboty do Niemiec. Bo ta forma przymusowych prac zaczęła się nie w czasie II, a w czasie I wojny światowej. 8 kwietnia 1916 roku gubernator von Besseler powiększył dekretem powierzchnię Warszawy, przyłączając Mokotów z Czerniakowem, Ochotem, Wolę, Powązki, Żoliborz, Marymont, Targówek, Brudno, Grochów i Saską Kępę. Obszar Warszawy wzrósł z 33 do 115 km kwadratowych. Ludność zbliżyła się do 1 miliona. To już była metropolia na skalę europejską, to już była metropolia, z którą trzeba się było liczyć, także z jej opinią publiczną, bo mogła ona wyrazić swoje niezadowolenie w sposób gwałtowny i tak się też miało stawać w czasie I wojny światowej. 1 maja 1916 roku lider PPS Ignacy Daszyński na posiedzeniu Naczelnego Komitetu Narodowego złożył rezolucję o utworzeniu niepodległej Polski pod panowaniem Habsburgów, złożonej z Galicji, Królestwa i bliżej nieokreślonych kresów. To kolejny projekt niepodległej, choć jeszcze mglisty, ale jednak widzimy, że zewsząd te projekty padają. Z Rosji, z Austro-Węgier, z zagranicy, gdzie pracuje Roman Dmowski i przedstawiciele narodowej demokracji, także z łona poszczególnych ugrupowań politycznych. Polska zaczyna się pojawiać, co prawda nie jako wolny kraj, ale w różnego rodzaju rezolucjach, memoriałach i programach. 4-7 lipca 1916 roku rozegrała się kolejna bitwa pod Kostuchnówką na Wołyniu. Szczególnie zasłużyła się pierwsza Brygada Legionów pod wodzą Józefa Piłsudskiego, tracąc ponad 500 zabitych i rannych. Do października Legiony utrzymały pozycję, zyskując uznanie Niemców i Austriaków, co przełożyło się na wzrost zainteresowania sprawą polską ze strony Berlina i Wiednia. Po bitwie pod Kostuchnówką, w której pierwsza Brygada Legionów Polskich zapobiegła przerwaniu frontu przez wojska rosyjskie, generał Erich von Ludendorff, generalny kwatermistrz armii niemieckiej, napisał list do władz w Berlinie, postulując utworzenie zależnego od Niemiec państwa polskiego i zbudowanie polskiej armii. Jego zdaniem mogło to dać Niemcom zwycięstwo na froncie wschodnim. Zaowocowało to aktem 5 listopada, o którym za chwilę. 11 lipca 1916 roku Józef Haller został dowódcą 2. Brygady Legionów. Następnego dnia, 12 lipca, światło dzienne ujrzał rosyjski projekt autonomii Królestwa Polskiego autorstwa ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Sezonowa. I znowu sprawa polska znalazła się w międzynarodowej polityce. Jednak tylko na krótko. 20 lipca nastąpiła dymisja ministra Sezonowa i fiasko planu. 15 lipca tak zwana Rada Pułkowników zażądała od Austro-Węgier wyodrębnienia legionów jako korpusu polskiego. Podpisali się m.in. Piłsudski i Haller. 27 lipca 1916 roku rozegrała się bitwa nad rzeką Szczarą w rejonie Baranowicz. Brygada Strzelców Polskich walcząca u boku Rosjan starła się z 51. niemieckim pułkiem Landwehry Bawarskiej. Mamy więc walki legionów po stronie państw centralnych, mamy także walki polskich jednostek po stronie rosyjskiej. 29 lipca 1916 roku, po zlekceważeniu żądań Rady Pułkowników, Józef Piłsudski podał się do dymisji ze stanowiska komendanta 1. Brygady Legionów. Prosił o zwolnienie ze służby. Z kolei Roman Dmowski w imieniu Komitetu Narodowego Polskiego i polskich posłów do Dumy wręczył carowi Mikołajowi II memoriał w sprawie powstania Królestwa Polskiego o szerokiej autonomii w ramach państwa carów. Niestety, bez echa ze strony władz. 11 sierpnia Niemcy i Austro-Węgry zgodziły się między sobą wstępnie na powstanie monarchicznej Polski, zarządzanej do czasu pokoju przez obie strony. 30 sierpnia 1916 roku to memoriał Rady Pułkowników do Naczelnego Komitetu Narodowego. Podpisali go m.in. Piłsudski, Sosnkowski, Haller. Wypowiedzieli się ostro w sprawie legionów lekceważonych przez Austro-Węgry i Niemcy. Żądali interwencji w Wiedniu. A więc stosunki grupy Piłsudskiego z władzami niemieckimi i austro-węgierskimi coraz bardziej się pogarszają. 20 września cesarz Franciszek Józef I zapowiedział przekształcenie legionów w polski korpus posiłkowy, czyli groźby pułkowników odniosły pewien skutek. 26 września 1916 roku nastąpiła jednak dymisja Piłsudskiego. Większość legionistów 1. Brygady złożyła wniosek o zwolnienie ze służby. W październiku państwa centralne, czyli Niemcy i Austria, wycofały legiony z frontu, planując przekształcenie ich w Wojsko Polskie i zapowiadając utworzenie Królestwa Polskiego. 5 listopada 1916 roku to bardzo ważna data. Akt ogłoszony w Warszawie i Lublinie przez gubernatora Hansa von Besselera i jego austriackiego odpowiednika, bo Lublin był pod okupacją austro-węgierską. Obydwaj cesarze, Wilhelm II i Franciszek Józef I, proklamowali utworzenie z ziem polskich, panowaniu rosyjskiemu wydartych, państwa polskiego. Zapowiedzieli dziedziczną monarchię i konstytucję, ale bez określenia granic państwa. Polska miała mieć odrębną armię, ale Galicja i Zabór Pruski miały pozostać poza państwem polskim. Mimo rozczarowania społeczeństwa, po krótkim entuzjazmie, akt 5 listopada był ważnym krokiem na drodze do odbudowy Polski. Choć bowiem sam akt 5 listopada nie dawał Polakom pewnej i konkretnej wizji przyszłej niepodległej Polski, to wywołał on na świecie tak szeroki oddźwięk, że jego ogłoszenie było kluczowym czynnikiem w polskich staraniach o odzyskanie niepodległości, ponieważ zmusił państwa Antanty do nacisku na Rosję, aby zaoferować będącym pod jej zaborem Polakom konkurencyjną ofertę. Pod wpływem tego nacisku Francji i Wielkiej Brytanii car Mikołaj II 25 grudnia 1916 roku wydał rozkaz, w którym do celów wojny zaliczył odbudowę Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech części, dotąd rozdzielonych. 6 grudnia 1916 roku powstała tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego z woli Niemców i Austriaków. Mieliśmy więc pewien organ przedstawicielski. Nie był wolny, ale był polski. 25 grudnia 1916 roku, jako się rzekło, car Mikołaj II w odpowiedzi na akt 5 listopada zapowiedział powstanie wolnej Polski z wszystkich trzech już rozdzielonych terytoriów. Można powiedzieć, że z końcem 1916 roku ruszyła lawina. Lawina, która miała przynieść Polsce niepodległość. Co prawda można myśleć, że akt 5 listopada i rozkaz carski z 25 grudnia to były tylko czcze obietnice, ale pojawiły się one na arenie międzynarodowej i nie można się było już z nich wycofać. Coraz bardziej zbliżamy się do odzyskania niepodległości. Jesteśmy w roku 1917, roku krwawych bitew na frontach I wojny światowej, ale także roku przełomowym dla historii świata ze względu na wydarzenia w Rosji. Te wydarzenia w Rosji i rewolucja lutowa, i rewolucja październikowa, rewolucja ta druga, bolszewicka, przyniosły ogromne zmiany dla całego świata, ale także przyniosły niepodległość Polsce, przynajmniej zbliżenie do tej niepodległości. 14 stycznia odbyła się inauguracja Tymczasowej Rady Stanu w Warszawie. Marszałkiem został Wacław Niemojowski. Wśród członków znalazł się Józef Piłsudski. 17 stycznia 1917 roku komendant Polskiej Organizacji Wojskowej Tadeusz Kasprzycki uznał Tymczasową Radę Stanu jako władzę państwową. 22 stycznia 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson w orędziu do Senatu zapowiedział powstanie, jak czytamy, zjednoczonej, niepodległej i autonomicznej Polski, a więc i poza oceanem już o wolnej Polsce się mówiło i to mówili najważniejsi ludzie ówczesnego świata. W marcu 1917 roku Polacy z armii rosyjskiej utworzyli po rewolucji lutowej w Piotrogrodzie Związek Wojskowych Polaków. Takie związki wojskowe powstały także w innych miastach Rosji. 25 marca 1917 roku Roman Dmowski składa do władz Wielkiej Brytanii memoriał w sprawie odbudowy Polski. Wskazuje na ziemię zaboru pruskiego z Pomorzem, Wielkopolską i Śląskiem. Pojawia się więc w planach odbudowy Polski, także jej zachodnia część, o której dotąd mówiło się rzadziej. Głównie mówiło się o ziemiach zaboru rosyjskiego, Galicji, a tutaj mamy Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk. 27 marca 1917 roku to data orędzia Rady Delegatów w Piotrogrodzie do Polaków. Przyznali oni Polsce prawo do całkowitej niepodległości. Podobnie wypowiadały się zmuszony sytuacją rosyjski rząd tymczasowy. 10 kwietnia 1917 roku następca zmarłego Franciszka Józefa, cesarz austriacki Karol I, przekazał legiony pod zarząd niemiecki. Planowano sformułowanie polskiej siły zbrojnej, czyli Polnische Wehrmacht. 19-21 kwietnia w Kijowie powołano Centralną Radę Ukraińską, zwołaną przez Kongres Ukraiński. Postulowała ona pełną autonomię Ukrainy w ramach planowanej Federacji Rosyjskiej. W maju 1917 roku mieszkańcom ziem Polski udał się we znaki głód i drożyzna. Skutkowało to rozruchami, wprowadzeniem kartek na żywność. 4 czerwca 1917 roku we Francji utworzono Armię Polską, tak zwaną Błękitną Armię od koloru mundurów. Było to uzgodnione z rządem tymczasowym w Rosji. To kolejna polska siła zbrojna, która tak bardzo miała się przydać już za kilka lat w wojnie polsko-bolszewickiej. W dniach 7-22 czerwca 1917 roku w Piotrogrodzie powstał Naczelny Polski Komitet Wojskowy. Między innymi w jego skład wchodził Władysław Raczkiewicz, prezes Józef Dowbor-Muśnicki, Lucjan Żeligowski, a honorowym prezesem został nieobecny Józef Piłsudski. 2 lipca 1917 roku Piłsudski ustąpił z tymczasowej Rady Stanu. Wiązało się to z tak zwanym kryzysem przysięgowym. Nie chcąc przysięgać na wierność Niemcom i Austriakom, Piłsudski pragnął wykorzystać kryzys do zerwania z państwami centralnymi, bo po rewolucji lutowej 1917 roku Rosja nie była tak ważnym przeciwnikiem jak wciąż silne Niemcy. 9 lipca 1917 roku nastąpił ciąg dalszy kryzysu przysięgowego. Większość żołnierzy 1. i 3. Brygady Legionów odmówiła złożenia przysięgi. Druga brygada z Józefem Hallerem, a także Władysław Sikorski, inny wróg Piłsudskiego, opowiedzieli się za złożeniem przysięgi. Powstaje Polnische Wehrmacht, liczący do 3000 żołnierzy. Reszta legionistów z Królestwa po odmowie przysięgi została internowana w Beniaminowie, to oficerowie, i Szczypiornie, zwykli żołnierze, albo też wcielona do armii austro-węgierskiej i wysłana na front włoski. Ci, którzy byli internowani w Szczypiornie, umilali sobie czas graniem w piłkę ręczną, stąd nazwa Szczypiorniak na tą dyscyplinę sportu. 22 lipca 1917 roku Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani przez Niemców i osadzeni w twierdzy w Magdeburgu. Na bazie polskiej organizacji wojskowej, obecnie już nielegalnej, powstała tajna organizacja A. Szefem cywilnym został Jędrzej Muraczewski z PPS, a wojskowym Edward Rydz-Śmigły. 24 lipca 1917 roku rozegrała się bitwa pod Krechowcami koło Stanisławowa, gdzie ułani Bolesława Mościckiego, poprzednio w dywizji strzelców Lucjana Żeligowskiego, walczyli po stronie rosyjskiej przeciw Niemcom. Stąd legenda sławnych ułanów krechowieckich. Faktycznie ułani nieźle wtedy dali się we znaki Niemcom. 26 lipca 1917 roku generał Józef Dowbor-Muśnicki został dowódcą 1. Korpusu Polskiego na wschodzie. Na wschodzie tworzą się więc coraz większe polskie jednostki. 3 sierpnia w Moskwie powstał Polski Kongres Polityczny, związany głównie z narodową demokracją. Jego główny cel to tworzenie polskich sił zbrojnych w Rosji. Patronem kongresu był Roman Dmowski i jego kręgi na zachodzie Europy. 15 sierpnia 1917 roku powstał Komitet Narodowy Polski w Lozannie. Na czele stanął Roman Dmowski. Komitet objął zwierzchnictwo nad Armią Polską we Francji. Dmowski uważał Komitet Narodowy Polski za zalążek rządu polskiego. Z Lozanny wracamy do Warszawy. Tu 25 sierpnia 1917 roku tymczasowa Rada Stanu podała się do dymisji wobec braku możliwości działania w okupowanej przez Niemców stolicy. 12 września gubernatorzy niemiecki Besseler i austro-węgierski Szeptycki powołali Radę Regencyjną w Warszawie. Trzej regenci to hrabia Józef Ostrowski, arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski i książę Zdzisław Lubomirski. We wrześniu 1917 roku ta ryba, czyli Litewska Rada Krajowa pod patronatem Niemców, wystąpiła w Wilnie w sprawie przyszłości niepodległej Litwy. W wystąpieniu znalazły się akcenty antypolskie, co pogorszyło relacje polsko-litewskie. Okazało się, że nie jedynie Polacy chcieli niepodległości, w dodatku chodziło o te same tereny, tylko dla kogo? 6 października w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się rekrutacja Polaków do Armii Polskiej. Działał tu m.in. Ignacy Paderewski. 20 listopada w Kijowie Ukraińska Centralna Rada, wroga bolszewikom, proklamowała Ukraińską Republikę Ludową, ale 25 grudnia bolszewicy przeciwstawili jej w Charkowie swoją radę, ogłaszając władzę rad na Ukrainie. Przyszłość Kresów stanęła pod znakiem zapytania. W dodatku na politycznej i społecznej arenie pojawili się bolszewicy, bo w Rosji nastąpiła rewolucja zwana przez lata Wielką Rewolucją Październikową. 7 grudnia 1917 roku Rada Regencyjna powołała rząd Jana Kucharzewskiego, zależny od Niemców, ale jednak polski rząd w Warszawie. W lutym 1918 roku podał się on do dymisji w proteście przeciw pokojowi brzeskiemu z Rosją. Bowiem 22 grudnia w Brześciu nad Bugiem rozpoczęły się rozmowy pokojowe Rosji Sowieckiej z Niemcami i Austro-Węgrami. Premier Kucharzewski nie został dopuszczony do rozmów, co pokazało, jak Niemcy i Austriacy traktują ów polski rząd i sprawę polską. I oto przed nami rok 1918, rok odzyskania niepodległości. Ale zanim to nastąpiło, zanim dojdziemy do 11 listopada, miało jeszcze zdarzyć się wiele. I na frontach, i w dyplomacji, i także w działalności społecznej i politycznej. 8 stycznia 1918 roku prezydent USA Thomas Woodrow Wilson znów powiedział, tym razem w kongresie, o wolnej Polsce po wojnie. Tego dnia prezydent wygłosił orędzie do kongresu przedstawiające w 14 punktach program pokojowy. Postulował w nim podjęcie działań, które należałoby przedsięwziąć, by zapewnić sprawiedliwszy świat po wojnie światowej. Realizacja ich miałaby też zapobiec kolejnej wojnie światowej. Dla Polski ważny był 13 punkt, mówiący o utworzeniu niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza na terenach zamieszkanych w większości przez ludność polską. Uznanie przez kanclerza Rzeszy Maksymiliana Badeńskiego 5 października 1918 roku tych warunków jako podstawy rokowań doprowadziło do rozejmu kończącego wojnę. 3 lutego 1918 roku pierwszy Korpus Polski generała Józefa Dowbor-Muśnickiego zajął Bobrujsk w walce z bolszewikami. Generał Dowbor odrzucił wcześniej naciski bolszewików, którzy chcieli podporządkować sobie korpus. 9 lutego 1918 roku w Brześciu Niemcy, Austro-Węgry i ich sojusznicy zawarli pokój z Ukraińską Republiką Ludową. Inicjatywa zawarcia tego odrębnego traktatu wyszła ze strony Niemiec, które widziały w poparciu niezależnej Ukrainy korzyści dla własnych interesów, zarówno ekonomicznych, jak i politycznych. Na podstawie traktatu Niemcy i Austro-Węgry odstępowały Ukrainie Chełmszczyznę z miastem Chełm i część Podlasia, a w tajnej klauzuli tego dokumentu Austro-Węgry zobowiązywały się do wyodrębnienia Galicji Wschodniej wraz z Lwowem i Przemyślem jako osobnego kraju koronnego monarchii. Traktat ten oznaczał uznanie państwa ukraińskiego przez państwa centralne. Wywołał on wzburzenie wśród polskiej opinii publicznej, gdyż odstępował on Ukrainie ziemię, do których ze względów historycznych i etnicznych pretensje rościli sobie Polacy. Jednak delegacja Królestwa Polskiego do rokowań nie została dopuszczona. Spowodowało to w konsekwencji podanie się do dymisji Jana Kucharzewskiego wraz z rządem. Rada Regencyjna również rozważała ustąpienie, ale ograniczyła się do oświadczenia, że pokój brzeski jako akt przemocy odejmuje właściwe znaczenie aktom monarszym i Rada sprawuje odtąd swą władzę z woli narodu. Ostre protesty wniosły koła polskie w parlamentach Cesarstwa Niemieckiego i Austro-Węgier. Zamiar przekazania Ukraińskiej Republice Ludowej ziemi chełmskiej wobec masowych protestów polskich, takich jak manifestacje, rezygnacje urzędników ze stanowisk, strajk urzędniczy, zwracanie orderów austro-węgierskich, został w konsekwencji przez państwa centralne poniechany. Po gwałtownych protestach Polaków w Austro-Węgrzech, takich jak dymisje wysokich urzędników czy zwracanie orderów, demonstracje uliczne w Galicji, klauzula o wyodrębnieniu Galicji Wschodniej również nigdy nie weszła w życie. Kulminacją protestu był dzień 18 lutego 1918 roku, który został wyznaczony jako termin ogólnego narodowego protestu. W dniu tym stanęło zupełnie wszelkie życie na całym obszarze Galicji, a także częściowo i Śląska Cieszyńskiego. Mimo że kraj pozostawał pod władzą wojskową, a koleje były zmilitaryzowane, stanęły one wszystkie. Stanęła też praca w urzędach, fabrykach i zakładach. W wielu kościołach odbywały się nabożeństwa żałobne z odpowiednimi kazaniami, wygłaszanymi z bardzo dużą odwagą przez młodszych, szczególnie księży. W każdym mieście, miasteczku, wsi odbywały się masowe wiece i demonstracje. To nie był jednak koniec złych wieści z Brześcia. Prawdziwy cios w polskie nadzieje zadany z Brześcia miał nadejść w marcu. W dniach 11-13 lutego 1918 roku protestowała Rada Regencyjna. Odbywały się demonstracje na ziemiach polskich przeciw nowemu rozbiorowi, jak nazywano pokój w Brześciu, ten pokój ukraiński. 15 lutego pod Rarańczą druga brygada legionów Józefa Hallera przedarła się przez front w sile około 1600 żołnierzy, rozbijając Austriaków. Reszta legionistów została internowana. Nikt już nie miał wątpliwości co do stosunku państw centralnych do idei niepodległości Polski. 26 lutego korpus generała Józefa Dowbor-Muśnickiego na Białorusi poddał się władzy Rady Regencyjnej w Warszawie w związku z ofensywą niemiecką. Powoli nitki władzy zaczynały się zbiegać w Warszawie. 3 marca 1918 roku państwa centralne zawarły w Brześciu pokój z Rosją sowiecką. Rosja sowiecka wyrzekła się Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Zakaukazia. Niemcy okupowali ogromne tereny między etniczną Polską a etniczną Rosją. Delegacja Królestwa Polskiego nie została dopuszczona do rozmów przez wszystkie strony negocjacji pokojowych. Wraz z niekorzystnymi dla Polski postanowieniami traktatu pokojowego z Ukrainą było to przyczyną silnego kryzysu w stosunkach z Niemcami i Austro-Węgrami. 28 marca Józef Haller został dowódcą II Korpusu Polskiego na wschodzie. Dołączono doń drugą brygadę legionów, która przedarła się pod Rarańczą i uciekła Austriakom. Także drugi korpus uznał Radę Regencyjną w Warszawie jako zwierzchnika. 4 kwietnia po dymisji Kucharzewskiego nowym premierem rządu powołanego przez Radę Regencyjną został Jan Kanty Steczkowski. 9 kwietnia odbyły się wybory do Rady Stanu Królestwa Polskiego. Większość mandatów uzyskała Narodowa Demokracja. 11 maja Józef Haller walczył z Niemcami na Ukrainie, gdy ci zażądali złożenia broni przez drugi korpus, choć ten był podległy Radzie Regencyjnej w Warszawie zależnej od Berlina. Polacy ponieśli klęskę pod Kaniowem, w efekcie której internowano połowę wojska, reszta zaś wraz z Hallerem zbiegła za Dniepr. Haller przez Moskwę i Murmańsk przedostał się do Armii Polskiej we Francji, by zostać później jej dowódcą. To właśnie ta sławna Błękitna Armia. 21 maja, czyli 10 dni później, podobnie potoczyły się losy pierwszego korpusu generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, tyle że obyło się bez walki. Generał z częścią wojska przedostał się do Murmańska i stamtąd do Francji. 3 września 1918 roku na konferencji międzysojuszniczej w Wersalu ustalono w obliczu wydarzeń rosyjskich, że utworzenie Polski zjednoczonej, niepodległej, z dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz przywrócenia panowania prawa w Europie. 10 czerwca 1918 roku Austriacy rozbroili III Korpus Polski i zwolnili żołnierzy do domów. 29 sierpnia Rada Komisarzy Ludowych Rosji Sowieckiej stwierdziła nieważność rozbiorów z 1795 roku. We wrześniu i październiku 1918 roku Józef Haller stanął na czele Błękitnej Armii we Francji. Jesteśmy w 1918 roku, kiedy to wydarzenia toczą się niemalże z dnia na dzień, a historia dla Polski przyspieszyła szczególnie jesienią tego roku, w październiku i listopadzie. 7 października Rada Regencyjna wydała odezwę do narodu polskiego proklamującą niepodległość. Zakładała utworzenie niepodległego państwa obejmującego wszelkie ziemie polskie z dostępem do morza. Oparta została na 13 punkcie z planu pokojowego amerykańskiego prezydenta. Akt ten nie spotkał się z przychylnością społeczeństwa polskiego, które pamiętało uległą wobec Niemców politykę Rady. Manifest poparła Narodowa Demokracja, widząca szansę na zdobycie władzy, a także realiści. 23 października 1918 roku prezes koła międzypartyjnego Józef Świeżyński stanął na czele nowego rządu, który zdominowali narodowcy. Polacy, niechętni Radzie Regencyjnej, źle przyjęli utworzenie nowego rządu, dlatego ten 3 listopada 1918 roku wydał manifest detronizujący Radę i zaproponował współpracę socjalistom i ludowcom. Na ten ruch Rada odpowiedziała dymisją rządu, którą ten przyjął. 12 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała dekret w sprawie objęcia zwierzchnictwa nad Wojskiem Polskim, które miało zostać zaprzysiężone Radzie, jako tymczasowej zastępczyni przyszłej władzy zwierzchniej państwa polskiego. W zaborze pruskim polskie organizacje wydały deklarację ogłaszającą wolę przyłączenia do Polski ziem tego zaboru. 14-16 października w Warszawie i innych miastach Królestwa Polskiego Polska Partia Socjalistyczna zorganizowała strajk polityczny przeciwko okupantowi niemieckiemu. Żądano m.in. uwolnienia Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego z więzienia w Magdeburgu. 15 października posłowie polscy w parlamencie w Wiedniu przyjęli uchwałę o wolnym i zjednoczonym państwie polskim. 16 października cesarz Karol I wydał manifest o przekształceniu Austro-Węgier w Federację Narodowych Organizmów Państwowych. 19 października powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, tymczasowa władza polska na tym terenie. 27 października ustawą rządu Józefa Świeżyńskiego wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej i rozpoczęto tworzenie regularnej armii polskiej. Szefem sztabu armii został generał Tadeusz Rozwadowski. Podczas wiecu w Cieszynie 50 tysięcy manifestantów upoważniło Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego do podjęcia działań na rzecz zjednoczenia Śląska z Polską. 28 października 1918 roku powstała Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, tymczasowa władza polska, która miała przejmować na rzecz Polski ziemię zaboru austriackiego. Prezesem komisji został Wincenty Witos. W jej składzie byli także Ignacy Daszyński i Jędrzej Moraczewski z Polskiej Partii Socjalistycznej. We Lwowie narastało napięcie polsko-ukraińskie. 30 października Rada Narodowa w Cieszynie proklamowała przynależność księstwa cieszyńskiego do Polski. 31 października rozpoczęło się rozbrajanie garnizonów austriackich w Krakowie, Cieszynie i innych miastach. Mianowany przez Polską Komisję Likwidacyjną komendant garnizonu krakowskiego generał Bolesław Roja wezwał najstarszych rangą polskich oficerów, by przejmowali od Austriaków komendy w Galicji Zachodniej. 1 listopada 1918 roku ukraińscy strzelcy Siczowi w porozumieniu z Austriakami stanęli do walki o Lwów. Przeciwstawiła im się Polska Organizacja Wojskowa i Ochotnicy, głównie młodzież, czyli Orlęta Lwowskie. Galicja na wschód od Sanu znalazła się w rękach ukraińskich. Okazało się, że o niepodległość trzeba będzie walczyć z bronią w ręku. 3 listopada po dymisji rządu Józefa Świeżyńskiego powołany został przez Radę Regencyjną gabinet Władysława Wróblewskiego. 4 listopada Ukraińcy zajęli Przemyśl, trwały dalsze walki polsko-ukraińskie o Lwów. 5 listopada 1918 roku podpisano polsko-czeską umowę o podziale Śląska Cieszyńskiego. W Jabłonce na Orawie Zgromadzenie Narodowe proklamowało przynależność państwową Orawy i Spisza do Polski. 7 listopada w Lublinie powstał tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim z Polskiej Partii Socjalistycznej. W składzie znalazły się PPS, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe, ugrupowania piłsudczykowskie. Tekę wojskową objął Edward Rydz-Śmigły, szef POW w regionie. Rząd ten głosił hasła radykalnych reform społecznych, 8-godzinnego dnia pracy, zniesienia wielkiej i średniej własności ziemskiej, upaństwowienia wielkiego przemysłu, powszechnego, obowiązkowego i świeckiego nauczania. Następnego dnia komunistyczna socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, agentura bolszewicka na ziemiach polskich, wezwała do tworzenia Rady Delegatów na wzór sowiecki i nie uznała socjalistycznego rządu Daszyńskiego. Trzeba przypomnieć, bo komuniści też w Polsce byli i działali, tyle że raczej na rzecz rewolucji bolszewickiej. 9 listopada 1918 roku w Warszawie zaczęto rozbrajać żołnierzy niemieckich, głównie siłami POW, bojówek PPS, dowborczyków, Straży Narodowej, Legii Akademickiej. Akcja rozbrajania Niemców szybko rozciągnęła się na całe Królestwo Polskie i częściowo Wielkopolskę. W regionie przodowali w tym strażacy, młodzież. Okazało się też, że nie wszędzie, tak jak w Warszawie, obyło się pokojowo. W wielu miejscach, także w naszym regionie, padły ofiary śmiertelne w czasie rozbrajania Niemców. 10 listopada 1918 roku na dworzec główny w Warszawie o godzinie 7.30 w specjalnym pociągu z Berlina przybył Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Został powitany przez regenta, księcia Zdzisława Lubomirskiego. Generał gubernator Hans von Besseler formalnie przekazał władzę Radzie Regencyjnej. I wreszcie 11 listopada 1918 roku. Na mocy decyzji Rady Regencyjnej Józef Piłsudski objął naczelne dowództwo tworzącej się Armii Polskiej, podejmując się misji utworzenia rządu narodowego po rozmowach z Ignacym Daszyńskim, które skutkowały ustąpieniem rządu lubelskiego. Odbyły się nocne rozmowy Józefa Piłsudskiego z przedstawicielami niemieckiej Rady Żołnierskiej, które przyniosły porozumienie o ewakuowaniu się z Warszawy garnizonu niemieckiego, a było to bagatela 30 tysięcy żołnierzy. Tymczasowa Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu w wydanej odezwie opowiedziała się za przyłączeniem ziem byłego zaboru pruskiego do jednoczącej się Polski. Po podpisaniu przez delegację niemiecką warunków zawieszenia broni przerwane zostały działania zbrojne. zakończyła się I wojna światowa. Wojna przyniosła ogromne straty ziemiom polskim. Zginęło około 450 tysięcy żołnierzy walczących w armiach zaborców. Trudno ocenić straty ludności cywilnej wywołane przez głód, choroby, śmierć w wyniku działań wojennych. Ludność ziem polskich z około 29 milionów w 1910 roku zmniejszyła się do około 26,5 miliona w 1919. Najbardziej z większych miast ucierpiały Kalisz, Stanisławów i Żyrardów. W ten sposób znaleźliśmy się w niepodległej Polsce. Ale to jeszcze nie koniec naszego opowiadania. 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. W Warszawie był już Józef Piłsudski, ale Polska nie była ani tak do końca niepodległa, ani też demokratyczna. Toczyły się bowiem już walki na Ukrainie, a miały toczyć się jeszcze w innych miejscach. Ucierały się także struktury nowego państwa polskiego. 12 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wydał pierwszy rozkaz do tworzonego Wojska Polskiego, mając na uwadze konieczność przezwyciężenia niejednolitości wojska oraz usunięcie, jak pisał, różnic i tarć, klik i zaścianków w wojsku. Do końca roku stan liczebny armii wydatnie został zwielokrotniony do około 100 batalionów piechoty, 70 szwadronów kawalerii i 80 baterii artyleryjskich. To wojsko miało się już wkrótce bardzo przydać. 13 listopada 1918 roku Komitet Narodowy Polski w Paryżu został przez Francję uznany za rząd de facto, dzięki czemu formalnie znalazł się wśród uczestników zwycięskiej koalicji. 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna wydała dekret przekazujący swoje kompetencje Józefowi Piłsudskiemu i rozwiązała się. Józef Piłsudski powierzył misję tworzenia rządu Ignacemu Daszyńskiemu. Następnego dnia zwolennicy narodowej demokracji protestowali przeciwko tworzeniu rządu przez Daszyńskiego. 16 listopada Józef Piłsudski podpisał depeszę notyfikującą powstanie niepodległego państwa polskiego. Depesza drogą radiową przez Szwecję została wysłana do przywódców mocarstw oraz rządów wszystkich państw walczących oraz neutralnych 3 dni później z aparatów Cytadeli Warszawskiej, zaraz po opuszczeniu jej przez oddziały niemieckie. 17 listopada 1918 roku w Warszawie odbyła się zainicjowana przez Narodową Demokrację manifestacja, podczas której demonstrowano pod hasłami rządu prawdziwie narodowego, armii narodowej i przymierza z koalicją zachodnią. Po dymisji Ignacego Daszyńskiego Józef Piłsudski misję utworzenia rządu powierzył swojemu współpracownikowi Jędrzejowi Moraczewskiemu. 18 listopada w skład gabinetu premiera Moraczewskiego weszli m.in. Leon Wasilewski jako minister spraw zagranicznych, Stanisław Tugut jako minister spraw wewnętrznych, Józef Piłsudski jako minister spraw wojskowych i Wincenty Witos jako minister bezteki. 19 listopada 1918 roku do Warszawy przybył poseł niemiecki hrabia Harry Kessler. Tym samym Republika Niemiecka uznała de facto istnienie państwa polskiego. Na odciecz Lwowa tego dnia ruszyła na mocy rozkazu Józefa Piłsudskiego grupa taktyczna dowodzona przez pułkownika Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Drugą grupą ruszającą na odciecz dowodził generał Bolesław Roja. W dniach 21-22 listopada w wyniku energicznych działań polskich oddziałów, które przybyły z odsieczą do Lwowa, wojska ukraińskie wycofały się z miasta. 22 listopada Józef Piłsudski podpisał dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, obejmując stanowisko tymczasowego naczelnika państwa na okres do momentu zwołania Sejmu Ustawodawczego. Do kompetencji naczelnika państwa należało wydawanie dekretów, powołanie rządu i zatwierdzenie jego projektów ustaw. 23 listopada naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o 8-godzinnym dniu pracy i 46-godzinnym tygodniu pracy. Nowe czasy były to bardzo postępowe regulacje. 24 listopada tymczasowa komisja rządząca we Lwowie, władza administracyjna Małopolski Wschodniej, podporządkowała się rządowi Jędrzeja Moraczewskiego. Naczelnik państwa Józef Piłsudski powołał jednolite dowództwo Wschód do walki z Ukraińcami, na czele którego stanął generał Tadeusz Rozwadowski. 28 listopada 1918 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał 2 dekrety w sprawie ordynacji wyborów do Sejmu Ustawodawczego. 5-przymiotnikowych z udziałem wszystkich pełnoletnich obywateli, w tym kobiet, co też było nieczęste w ówczesnej Europie, z terminem przeprowadzenia 26 stycznia 1919 roku oraz powołujący polską marynarkę wojenną. W dniach 3-5 grudnia Sejm Dzielnicowy w Poznaniu uznał władzę Naczelnej Rady Ludowej jako polskiej reprezentacji na terenie poznańskiego. Wyraził też żądanie wobec państw Antanty przyłączenia ziem byłego zaboru pruskiego do Polski. 7 grudnia 1918 roku naczelny wódz Józef Piłsudski wydał rozkaz w sprawie ujednolicenia Wojska Polskiego. 21 grudnia 1918 roku Józef Piłsudski, jako naczelnik państwa polskiego, wystosował list do Romana Dmowskiego, prezesa Komitetu Narodowego Polskiego, w sprawie ujednolicenia polskiej reprezentacji wobec Antanty. 26 grudnia do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski. Następnego dnia ostrzelanie manifestacji na cześć Paderewskiego przez niemieckiego oficera stało się iskrą zapalną, która zapoczątkowała wybuch powstania w Wielkopolsce, wybuch powstania zwycięskiego dla Polaków. To koniec roku 1918, jeszcze kilka dat z roku 1919. 16 stycznia tego roku, po przyjęciu dymisji rządu Moraczewskiego, naczelnik państwa powołał rząd Ignacego Jana Paderewskiego. W tej sytuacji Komitet Narodowy Polski uznał władzę Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa i podporządkował się nowemu premierowi. Mieliśmy więc już jedność w Polsce. 18 stycznia 1919 roku w Paryżu rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej. Polskę reprezentowali Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski. Przedstawili koncepcję opracowaną przez Dmowskiego. Polska licząca 480 tysięcy kilometrów kwadratowych i 37 milionów ludzi. Ta koncepcja natrafiła na poważny opór Wielkiej Brytanii oraz zastrzeżenia ze strony Francji. Szczególnie granica wschodnia z Rosją. Nie było bowiem pewne, czy Rosja będzie bolszewicka, czy biała. 23 stycznia 1919 roku wojska czechosłowackie napadły na przyznaną Polskę część Śląska Cieszyńskiego. Nikłe na tym obszarze siły polskie nie były w stanie odeprzeć ataku. Zaczęła się już wojna o granicę. 26 stycznia 1919 roku na obszarze byłego Królestwa Polskiego i Małopolski Zachodniej zostały przeprowadzone wybory do Sejmu Ustawodawczego. Frekwencja w okręgach wyniosła od 60 do 94%. W byłym królestwie najwięcej głosów oddano na kandydatów Narodowej Demokracji 45% i PSL Wyzwolenie 22%. W Małopolsce Zachodniej na kandydatów PSL Piast 34%, natomiast PPS zdobył tylko 9% głosów, a PPSD 18%. Narodowa Demokracja w Galicji zdobyła 11% głosów. Najsilniej reprezentowaną formacją w Sejmie stała się prawica, skupiona głównie wokół Narodowej Demokracji. Jednak nie była ona w stanie sformować stabilnej większości rządowej. Zaczęła się wtedy demokratyczna Polska po tych wyborach, choć wciąż, jeśli chodzi o granice, nie całkiem wolna. Walka o niepodległość i granice miała jeszcze potrwać do roku 1921.